Dzisiaj czytamy dalej Ewangelię Mateusza, 14 rozdział. Chcemy uczyć się z Bożego Słowa, zachęcać się też Bożym Słowem. 14 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 13 do 36. Sporo wersetów, dwie historie, które dosyć są znane. Myślę, że i w Kościele, i nawet poza Kościołem są znane w naszym chrześcijańskim świecie. I czytam od wersetu 13. Po usłyszeniu tej wiadomości, i to była wiadomość o śmierci Jana, bo wcześniej mówiliśmy o śmierci Jana, Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno, rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus, wydajcie im jeść. Oni na to, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali, jesteś synem Boga. Po przybiciu do brzegu znaleźli się w pobliżu Genezaret. Mieszkańcy tego obszaru rozpoznali Jezusa i o jego przybyciu powiadomili całą okolicę. Ludzie więc sprowadzili do niego wszystkim, którym coś dolegało. Prosili, by mogli dotknąć choć rąbka jego szaty. I ci wszyscy, którzy dotknęli, doświadczyli uzdrowienia. Także mamy dwie znane historie, tak? O tym, jak Jezus rozmnaża chleb i ryby i jak Jezus chodzi po wodzie, tak? Historie, które gdzieś tam pojawiają się w różnych formach w naszej kulturze. O chodzeniu po wodzie to nawet dowcipów jest ileś tam, nie? W różnych takich i chrześcijańskich, i mniej chrześcijańskich. Także temat jest znany. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę historię tak bardzo, z takiej bardzo szerokiej perspektywy najpierw, a potem trochę się w nie zagłębili. Więc ta najszersza perspektywa, którą trzeba sobie uświadomić, to jest to, że Mateusz, jako autor tej Ewangelii, i już o tym wspominałem wcześniej, pokazuje Jezusa jako nowego Mojżesza. Tak? Jako kogoś, kogo Mojżesz w zasadzie zapowiedział. Tak? Ostatnio o tym mówiłem, że w Starym Testamencie Mojżesz, kiedy zbliżał się czas końca jego służby, powiedział, proroka jak ja, da wam Pan i Jego będziecie słuchali, tak? Zanim za tym prorokiem pójdziecie. I tego wersetu używają nowotestamentowi autorzy w stosunku do Jezusa, że On był tym, którego zapowiedział Mojżesz, tym, który miał poprowadzić Boży naród. I te dwie historie są takimi bardzo mocno związanymi właśnie z Mojżeszem, tak? Dlatego, że po pierwsze, Mojżesz był tym, który karmił ludzi, znaczy nie Mojżesz, ale Bóg karmił ludzi na pustyni, tak? Manną i przepiórkami. I Mojżesz prowadził lud przez pustynię, który nie miał co jeść. Znamy tą historię Starego Testamentu i wtedy Bóg dał mannę i przepiórki, więc Mojżesz był tym, który właśnie, przez którego jakby Bóg działał w taki sposób. Po drugie, Mojżesz, to jest ta pierwsza historia, tak? Ona jest związana właśnie z historią Mojżesza. Druga historia, wiemy, że kiedy Izraelici uciekali, musieli przejść przez morze i Mojżesz był tym, który, przez którego modlitwę Bóg rozdzielił, tak? Rozdzielił morze i Izraelici mogli przejść suchą nogą. Więc Jezus tutaj w tej drugiej historii to jest też takie, no może nie aż tak bardzo bezpośrednie odniesienie do Mojżesza, ale widać, że Jezus jest również tym, który ma władzę, czy nawet więcej niż Mojżeszem jest, tak? Bo wiemy, że w tych historiach starotestamentowych tam jest jasne, że to nie Mojżesz dokonywał tych cudów, tylko Bóg dokonywał tych cudów na prośbę i modlitwę Mojżesza. Natomiast tutaj mamy coś więcej niż Mojżesz, tak? I 33 werset jest taką puentą tego wszystkiego, kiedy uczniowie mówią, naprawdę jesteś Synem Boga. I jeszcze do tej myśli wrócimy. Więc oni zobaczyli w Jezusie kogoś więcej niż Mojżesza. Tym niemniej te dwie historie bardzo wyraźnie nawiązują właśnie do tej myśli czy takiego przesłania Marka, że Jezus jest tym nowym Mojżeszem. Jest tym, który przyszedł, żeby odnowić Boży lud, żeby dokonać czegoś nowego z Bożym ludem. Mojżesz był tym, który założył Izrael w pewnym sensie. I znowu, oczywiście to nie Mojżesz założył Izrael, tylko czytamy, że Bóg go stworzył, ale posłużył się Mojżeszem jako tym, który stworzył z Izraelitów, z takiej gromady ludzi, którzy mieszkali w obcym kraju, zajmowali się podobnym rzemiosłem, mówili wspólnym językiem, byli gdzieś w innym kraju, ale stanowili taką społeczność niezbyt scaloną. Bóg posłał Mojżesza, żeby im objawić swoje imię, żeby objawić im, przekazać przez niego prawo, żeby wyprowadzić ich z tego miejsca i zaprowadzić do nowego miejsca i generalnie uczynić z nich Boży naród Izraela, tak? Naród, który miał być spełnieniem tych zapowiedzi, obietnic Abrahamowi też, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak? Więc Jezus tutaj jest tym nowym Mojżeszem, który przychodzi, żeby naród odnowić, nie założyć na nowo. Jezus jakby nie zamienił. Tak? Pojawiały się gdzieś tam w historii Kościoła takie myśli, że Pan Bóg porzucił Żydów, wybrał pogan i teraz nowym Izraelem są poganie, natomiast Żydzi zostali odrzuceni, zamordowali Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Z tego brały się różne nadużycia bardzo poważne, które Kościół nawet firmował swoim, Kościół w takim szerokim sensie firmował swoim jakimś tam imieniem prześladowania Żydów czy antysemityzm w różnej formie. Ale kiedy czytamy Biblię, to myślę, że widzimy, że Jezus nie przyszedł odrzucić Żydów i przyjąć pogan, ale przyszedł odnowić naród. Przyszedł wziąć Żydów. Paweł mówi, połączył dwóch w jedno. Tak? Wziął Żydów i wziął pogan i ci wszyscy, którzy przez wiarę przychodzą do niego, stają się na nowo nowym, jednym nowym narodem. Nie ma rozdziału, nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, obrzezanym i nieobrzezanym w nowym narodzie, który Bóg stworzył. To wszystko jest jedno. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że musimy zrozumieć taką szeroką znowu myśl tego, co Bóg zamierzył. Bo myślę, że często w ogóle w naszym takim pojęciu możemy mieć trochę niewłaściwie to rozumieć. Musimy zrozumieć taki Boży projekt w całości. Kiedyś ktoś się obraził na mnie, że powiedziałem Boży projekt, mówił projekt, to brzmi bardzo brzydko. Jak to Pan Bóg ma projekt? Pan Bóg nas kocha, a nie ma projektu i był problem, ale upraszczając, Pan Bóg ma pewien projekt, Pan Bóg ma pewien zamysł, tak? Pan Bóg ma pewne cele, które chce osiągnąć. I często wśród nas, zwłaszcza w naszych środowiskach takich ewangelikalnych, ja się z tym spotkałem, o ludziach, którzy mówią, że ich zadaniem jest zaludnić niebo. Oni tak rozumieją Boży cel, to jest zaludnić niebo, czyli wyłapać ludzi, którym się głosi Ewangelię, pomodlić się z nimi i pyk, kolejny numer w niebie zajęty, jak w tym hotelu Gołębieski, Tak, są, dużo jest numerów. Pan Jezus zresztą, jak mówił o tym, że u Ojca jest wiele mieszkań, to mówił o hotelu tak naprawdę. On nie mówił o mieszkaniach w sensie docelowym, tylko to słowo tam użyte oznacza właśnie hotel, przejściowe mieszkanie, tymczasowe miejsce, w którym ludzie mają przybywać do zmartwychwstania. I tego, co Bóg naprawdę chce zrobić. Bo to, co Bóg naprawdę chce zrobić, można ująć w takim krótkim zdaniu. Bóg chce napełnić ziemię swoją chwałą. To jest Boży projekt od początku. Napełnić ziemię swoją chwałą. Bóg nie chce, nie wiem, jak niektórzy sobie mogą wyobrażać, zniszczyć to, co, tą ziemię, uwolnić nas od naszych ciał, uwolnić nas od fizyczności, ściągnąć do jakiegoś nieba, dać po harfie, białym prześcieradle i szachach na dwóch, tak? Jedne szachy na dwóch. To płynie gdzieś tam z przekonań takich greckich, że ciało jest złe, duch jest dobry i gdzieś tam czasami chrześcijaństwo popłynęło w tą stronę właśnie. Ale to, co Bóg chce zrobić, Bóg chce odnowić tą ziemię. Bóg chce odnowić nas, odnowić ziemię, odnowić to, co stworzył i napełnić to Bożą chwałą. Napełnić to wszystko Bożą chwałą, zamieszkać pośród ludzi i być naszym Bogiem, a my mamy być Jego narodem. I jak Bóg to robi? Właśnie Bóg to robi przez Boży naród. I Nowy Testament nie odpowiada głównie na pytanie, czasami ludzie zadają pytanie do Biblii takie, jak mam być zbawiony? I to nie jest główne pytanie, które zadawali autorzy Nowego Testamentu. I trzeba by kilku wykładów, żeby tak by konkretnie to wszystko rozważyć. Ja to mówię bardzo króciutko. Ale główne pytanie, które jest stawiane w Nowym Testamencie, to jest pytanie, kto jest ludem Bożym? I jaki ten lud jest? I kto nim jest? Nie kto pójdzie do nieba albo będzie zbawiony. I zbawienie jest częścią bycia ludem Bożym. Ale to, co jest ważniejsze, to jest właśnie, kto jest narodem, kto jest Bożym narodem, kto jest wybranym Bożym narodem. Dlatego, że Bóg chce przemienić tę ziemię i w jakimś sensie chce posłużyć się nami. To nie znaczy, że my to zrobimy własnymi siłami i, nie wiem, zamienimy ziemię w Królestwo Boże. Raczej tak myślę, że to nie o to chodzi, ale Bóg jest w procesie. I robi to przez swoje królewskie kapłaństwo. To miał robić Izrael. Izrael był królewskim kapłaństwem, tak? Królewskimi kapłanami. Oni mieli objawiać innym narodom, kim jest Bóg. I tym królewskim kapłaństwem dzisiaj jesteśmy my, tak? Piotr mówi, że wy jesteście. On przenosi to wszystko, co było mówione o Izraelu, przenosi na Kościół. I królewskie kapłaństwo dlatego, że królowie to byli ci, którzy mieli mądrze zarządzać w Bożej mądrości. Nie w swojej, nie w swoich zachciankach, nie w swoich pomysłach, nie w swoich jakichś właśnie przekonaniach, ale królowie generalnie zawsze byli po to, żeby zarządzać przez Bożą mądrość, przez Boże prawo, w zgodzie z Bogiem. Natomiast kapłani byli zawsze tymi, którzy instruowali o Bogu, tak? Uczyli, jaki Bóg jest. Pomagali ludziom w ich relacji z Bogiem. W tych obrzędach, które Bóg im dał, żeby im wskazać na potrzebę oczyszczenia grzechu, tak? To, o czym dzisiaj czytaliśmy w psalmie na początku. I królewskie kapłaństwo to jest Boży naród. Obie te funkcje należą do nas. I Bóg chce się posłużyć nami, Bożym właśnie narodem, po to, żeby przemieniać ten świat. Dlatego my nie mamy zaludniać nieba, nie mamy gdzieś tam wyrywać ludzi do nieba, ale mamy być królewskimi kapłanami i zachęcać innych, żeby również takimi byli. I jak mamy to robić? Mamy to robić w taki sposób, że jakby ponad nasze ograniczenia. I myślę, że te dwie historie, które czytaliśmy, o rozmnożeniu chleba i o tym chodzeniu po wodzie, one jakby rzucają takie światło, czy to są dwie lekcje naszych ograniczeń, o naszych ograniczeniach, które sami sobie nakładamy, kiedy myślimy o sobie jako o Bożym ludzie. My nie mamy być kościołem, który wiecie, spotyka się w niedzielę po to, żeby przetrwać, dotrwać do jakiegoś momentu, kiedy znikniemy, ale mamy być Kościołem, który spotyka się co tydzień, żeby zachęcać się do tego, żeby codziennie być królewskim kapłaństwem, żeby codziennie być, służyć tym ludziom, którzy są wokół nas. I jak popatrzymy na tą pierwszą historię o rozmnożeniu chleba, to ona, można by ją jakoś tak sprowadzić do takiego, czy ja ją sobie tak, ona mówi o tym, czy wskazuje nam na to, że nie powinniśmy sobie zadawać pytania, czego nie mamy, ale powinniśmy sobie zadawać pytanie, co mamy w tej sytuacji, kiedy my mamy być królewskimi kapłanami. Dlatego, że w tej historii uczniowie przyszli do Jezusa ze świetnym pomysłem, tak? Jezus mówi, naucza tłumy ludzi i przychodzą do niego uczniowie ze swoim pomysłem. No i oczywiście robi się późno, ludzie są głodni, cały dzień słuchają Jezusa i uczniowie mają taki genialny pomysł. Przychodzą do Jezusa i mówią, mają radę dla niego. Mówią, tu miejsce jest odludne, robi się późno, ludzie głodni, poślij ich do domu. Niech oni idą sobie stąd, niech rozejdą się, niech kupią sobie jedzenia tam po wioskach, zorganizują się na noc, tak, niech zajmą się sobą, generalnie niech się o siebie zatroszczą. I nie wiem, jutro może przyjdą z powrotem już najedzeni, wyspani, tak, i znowu my im będziemy tam pięknie głosić i tak dalej. Więc uczniowie mają taką typową ludzki pomysł na rozwiązanie sytuacji, tak? Po prostu pozbądźmy się problemu generalnie. Niech oni stąd znikną. Ludzie potrzebują, niech sobie idą. Natomiast Jezus miał dla nich frustrującą odpowiedź. Jezus miał dla nich frustrującą odpowiedź, dlatego że powiedział im, wy ich nakarmcie. Tak? Czy wy macie, wydajcie im jeść. I spróbujcie sobie wyobrazić tą całą sytuację, jak frustrująca byłoby takie polecenie w takiej sytuacji, tak? Gdzie w zasadzie nie ma szansy na takim po ludzku zrobienie czegoś, tak? Jakiś, nie wiem, transport chleba, no i zróbcie transport chleba dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, tak? Wczoraj było 400 kobiet i nie licząc mężczyzn i dzieci, bo też byli mężczyźni, jak słyszeliśmy, tylko tam trzeba na odwrót było liczyć wszystko. No i jak żeby ich nakarmić, to tam hotel Gołębieski musiał się postarać. Natomiast tutaj było dużo, dużo więcej ludzi. I to jest coś takiego, wiecie, kiedy właśnie wracając do tego ogólnego obrazu, kiedy zaczynamy łapać, że to my jesteśmy Bożym narodem, który ma być królewskim kapłaństwem dla ludzi, to nie wiem jak was, ale mnie ogarnia właśnie frustracja. Bo to jest tak, jakbyśmy sobie teraz powiedzieli, słuchajcie, w Giżycku mieszka 30 tysięcy ludzi, którzy mają ogromne potrzeby, fizyczne trochę, chociaż może aż tak dużo nie, ale duchowe, potężne duchowe potrzeby, olbrzymie problemy, nie wiem, w życiu, w rodzinach i w innych sytuacjach. I teraz Pan Bóg mówi do nas, a wy im to pomóżcie. Wy im pomóżcie to wszystko ogarnąć. I nasza reakcja byłaby taka, jakby tu Pan Jezus stanął i powiedział, słuchajcie, 30 tysięcy ludzi tu mieszka, odjąć studzio na Świątkowców i tam, nie wiem, jeszcze różnych innych kilku, to tam te 30 tysięcy minus nas 40, jak tu widzę, i tam jeszcze ewangelików nawet, jak odejmiemy, zielonoświątkowców i Kościół Boży, to i tak zostanie 30 tysięcy przy zaokrągleniu. Tak w górę trzeba zaokrąglać. Więc i tak przy 30 zostajemy. I Pan Jezus powiedział, i teraz ja was wyznaczyłem, wy dajcie im jeść. W takim sensie, no nie idźcie ich nakarmcie chlebem, ale zatroszcie się o nich. To jest 30 tysięcy osób, no znowu minus iluś tam jeszcze, przepraszam, żeby nie obrazić, jeszcze minus iluś tam naprawdę ludzi, którzy ufają Panu Bogu i są w kościele katolickim na przykład, bo też tacy są, więc tutaj, żeby nie stworzyć wrażenia, że to tylko my, zielonoświątkowcy i myślimy, że jesteśmy tu sami, to jeszcze trzeba doliczyć paru, ale i tak mówię, te 29 tysięcy pewnie by zostało. I wtedy nasza reakcja jest taka, Panie Boże, ja to mam, o swoich problemów mam o tyle. O tak mam. moich potrzeb i moich problemów i moich jakichś tam rzeczy w życiu, a ty mi każesz zatroszczyć się o 29 tysięcy ludzi. No tutaj było 5 mężczyzn tysięcy, większość miała żony, z 15 tysięcy ludzi tam siedziało. Minimum. Ale uczniów było 12, tak? Może tam jeszcze parę kobiet się kręciło, które chodziły za Jezusem. A nas jest trochę więcej. Więc i przypuszczam, że ich reakcja też taka była. Panie Jezu, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb, co na 12 to... Co to jest na 12 głodnych facetów po całym dniu? 5 chlebów, nie, ile tam? 5 chlebów i 2 ryby, tak? To nawet tych 12 pewnie głodnym okiem patrzyło na te chleby i ryby i tak się głęboko zastanawiali, jak przyjdzie do kolacji, to jak tą sprawę rozwiążemy, tak? Bo nas jest 12 i Jezusa trzeba nakarmić jeszcze i jakby te 5 chlebów i 2 ryby to taka mizeria totalna, nie? To jeszcze by coś tu trzeba wykombinować dla nas samych, a co mówić o tych tysiącach ludzi. Ale jakby w takim sensie my jesteśmy jako Boży naród, tak, jak się tak szumnie nazwiemy, a możemy, bo tak nas Pan Bóg nazywa, to jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie możemy powiedzieć, to my sami ledwo co mamy, tak, żeby się zatroszczyć o nasze problemy, o nasze jakieś tam duchowe, fizyczne i emocjonalne i inne, rodzinne i tak dalej sprawy, tak? A co mówić o nich? Więc sytuacja jest podobna i kiedy ja myślę, a jakby iść dalej za Giżycko, to cały świat stoi otworem ze swoimi problemami, tak? Bo jak myślę, że naród Boży jest odpowiedzią na problemy, to jest odpowiedzią na problemy całego świata. I kiedy myślę sobie o różnych miejscach na ziemi i to, co tam się dzieje, to mnie dopiero frustracja bierze, jak sobie myślę, co ja mogę zrobić, żeby pomóc tym ludziom czy innym ludziom, tak? W ich jakichś problemach. Ale właśnie to, co myślę, że ta historia tak ogólnie mówi, to mówi na to, że mamy patrzeć na to, co mamy, a czego nie mamy, a nie na to, czego nie mamy. Tak? Bo jakbyśmy zaczęli mówić, czego nie mamy, to naprawdę można by długo wyliczać. W zasadzie można temat zakończyć, powiedzieć, niewiele mamy i do domów. Natomiast myślę, że sztuka i to, co Bóg mówi do nas jako do Kościoła, to jest to, usiądźmy i pomyślmy, co mamy. Co mamy? Czy mamy chwilę czasu, czy mamy chwilę, nie wiem, czasu na modlitwę o tych ludzi, czy mamy chwilę czasu, żeby pójść z kimś porozmawiać, czy mamy chwilę czasu, żeby w pracy z koleżanką, czy kolegą porozmawiać, czy z sąsiadem, czy z sąsiadką, czy jakby co mamy, tak? Co mamy, co możemy użyć do tego, żeby zatroszczyć się o to, bo mamy Jezusa, tak? To samo to jest to, na co uczniowie nie zwrócili uwagi w tej sytuacji, że mieli 5 chlebów, 2 ryby i Pana Jezusa. Co prawda jeszcze nie wiedzieli, jak to działa, ale ciężko się uczyli, tak? Bo wiemy, że później już po tym cudzie, nie pamiętam w której Ewangelii, gdzieś tam znowu byli razem i znowu przyszli do Jezusa z problemem, że chleba nie mamy, tak? I Pan Jezus im mówi, a co wy już zapomnieliście, tak? Jak było 5 chlebów na 5 tysięcy ludzi. Więc nasza tendencja też jest taka, żeby zapominać nawet o tym, że mamy Pana Boga po swojej, czyli my jesteśmy po stronie Pana Boga, bo to nie jest tak, że Pan Bóg jest po naszej, tylko my możemy być po Jego. I musimy zastanowić się, co mamy. Bo jak to kiedyś mój znajomy opowiadał, można właśnie na to spojrzeć i ktoś kiedyś mówił takie kazanie, że takie właśnie bardzo tą alegorię posunął, mówi, że to my, że w kościele właśnie brakuje tych usługujących i że te 5 chlebów to jak 5 usługujących i Pan Bóg może wziąć i tak połamać i rozdać i nasyci wszystkich. I tylko ten kaznodzieja zaczął mieć problem, jak doszedł, że zebrali 12 koszy połamanych kawałków, tak? Bo to z tymi usługującymi potem wiadomo, jak to dopasować, nie? To co się z biedakami stało po tym ich usługiwaniu, że ich trzeba było do kosza pozbierać po kawałeczku, ale to tak czasami też bywa. Więc jakby nie poszuwając tego daleko, myślę tylko o tym, że to, czego się uczymy, to jest to, że mamy policzyć, co mamy. I my jako Kościół, ja myślę, że Bóg do nas też mówi, że mamy policzyć, co mamy. Bo jak popatrzymy, to niewiele mamy. Jak pomyślimy ogólnie, niewiele możemy, niewiele mamy, ale to jest trochę tak jak w objawieniu, gdzie Pan Jezus mówi do jednego z kościołów, myślisz, że masz niewiele, że niewiele znaczysz, tak? Ale to wszystko może być użyte w momencie, kiedy sobie uświadomimy, co mamy, jakie możliwości mamy, bo jakieś mamy. I kiedy zaczynamy używać tych niewielkich możliwości, tych niewielkich rzeczy, to Pan Bóg potrafi uczynić z tego coś znacznie więcej. Więc przed nami jest duże wyzwanie, ale mamy trochę czasu, mamy trochę środków, mamy naszą sytuację życiową, w której jesteśmy. I tak naprawdę piłka zawsze jest po naszej stronie, mówiąc obrazowo. Piłka jest zawsze po naszej stronie. Co my chcemy z tym zrobić? Co my jesteśmy gotowi z tym zrobić? I to trochę wchodzi ta druga sytuacja. Dlatego, że ta druga sytuacja o Jezusie chodzącym po wodzie, to znowu można by tutaj wiele, wiele mówić i wiele różnych rzeczy z tego wyciągnąć. My, ponieważ czasu mamy trochę, to nie będziemy się zagłębiać, ale znowu sytuacja jest taka, że gdzie uczniowie, teraz Pan Jezus wystawił tych swoich uczniów, wsadził ich do łódki i powiedział płyńcie i jeszcze ich pokazał im pod wiatr płynąć i pod fale. Więc tutaj czytamy, że wsiedli do łodzi i popłynęli, tak? Uczniowie w łodzi daleko od brzegu, w innej Ewangelii czytamy, że około 5 kilometrów udało im się przepłynąć. Co nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nigdy nie byłem takim jakimś wioślarzem. Na kajakach to z prądem i 5 kilometrów to jakoś idzie. A tutaj oni pod wiatr walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Więc Pan Jezus złośliwie ich wysłał pod wiatr i pod falę, tak? Żeby nie udało im się, nie udało im się dopłynąć. Ale jak widzimy, zaufanie mieli, nie pytali Jezusa, dlaczego nie bez Niego, wsiedli, popłynęli, robili co mogli, starali się i znamy tą historię, że w pewnym momencie zobaczyli Jezusa, przestraszyli się, tak? Przestraszyli się i zaczęła się ta cała sytuacja, że Jezus wyjaśnił im, że chodzi, że to On jest tym, który chodzi po wodzie, bo myśleli, że to zjawa. I znowu taki element w tej historii, który jest czasami może mało czytelny dla nas, ale myślę, że jest bardzo wyraźnym sygnałem i dla tych oryginalnych czytelników Mateusza był jasny. Ta historia, ten kawałek historii, kiedy uczniowie się przestraszyli i Jezus do nich mówi odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. To jest taki bardzo moment, w który był czytelny, tak jak mówię, dla tych oryginalnych czytelników. Dlatego, że Jezus, kiedy mówi ja jestem, tak naprawdę używa imienia Bożego. Tak? On mówi ja jestem po grecku. To było to tłumaczenie, kiedy Mojżesz pytał Boga, jak ma na imię. Tak? I Bóg mu mówił w tym naszym tłumaczeniu, to jest, że jestem, który jestem. Tak? Albo jestem cię posyła. Tak? Powiedz im, że jestem cię posyła. I tutaj, kiedy tłumaczono z hebrajskiego na grecki Stary Testament, to użyto właśnie takiej frazy, że Bóg tam mówi ja jestem, ego eimi. I to było użyte w tym miejscu, gdzie Bóg objawia swoje imię. I tutaj w tej historii właśnie widzimy, kiedy Jezus wyraźnie wskazuje na to, że jest Bogiem po prostu, tak? Mówi, ja jestem, nie bójcie się, to ja jestem. I dla właśnie, tak jak mówię, czytających to Żydów, to było bardzo wyraźne. I to oczywiście łączy się dalej na końcu, kiedy oni patrzą na Niego i wyznają, że Ty jesteś Synem Boga, naprawdę jesteś Synem Boga. Widzą w Nim kogoś dużo więcej niż proroka, kogoś więcej niż Mojżesza, ale samego Syna Bożego i Jezus sam mówi, że wskazuje na to swoje bóstwo. I myślę, że te wszystkie takie problemy chrystologiczne, które Kościół miał, gdzie były spory, tak, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem, wynikało głównie z tego, że kiedy Ewangelia dotarła do pogan, to dotarła do ludzi, którzy nie znali Starego Testamentu i czytając Nowy nie widzieli pewnych powiązań między Starym Testamentem i Nowym Testamentem i dlatego to był temat kontrowersyjny, ale to jest dygresja tylko. Więc mamy sytuację, gdzie Piotr mówi, jeśli to ty jesteś, to spraw, żebym poszedł, tak? I wiemy, że tu można by całe kazanie powiedzieć, a nawet książkę napisać. Jest taka książka, jak chcesz wchodzić po wodzie, to musisz wyjść z łodzi, tak? Taki jest tytuł, John Ortberg bodajże. Pewnie wielu z was czytało tą książkę, ale taka esencja jej jest taka, że nie doświadczysz wielkich rzeczy, jeżeli nie zaryzykujesz. Nie doświadczysz nic nadzwyczajnego, jeżeli nie zaryzykujesz. I Piotr w tym momencie, Piotr, wiecie, jak czytamy o Piotrze, to był taka gorąca głowa, tak? On zawsze wyrywał się z jakimiś dziwnymi czasami pomysłami, zawsze pierwszy do odpowiedzi i czasami głupoty gadał, czasami mądrze mówił, tak? Ale on był zawsze ten na początku pierwszy gotowy, żeby albo coś zrobić, albo coś powiedzieć i przez tą swoją odwagę być może był tym, który był takim przywódcą wśród apostołów, ale był, definitywnie był tym, jak to mówi ten werset, walecznym, który królestwo brał siłą, tak? On zawsze był na pierwszej linii. No i też tu był na pierwszej linii, dlatego on sobie po wodzie pochodził, a reszta nie pochodziła sobie po wodzie. I on doświadczył czegoś z Panem Bogiem, a pozostali uczniowie nie. Co prawda wiemy, że niedługo sobie po tej wodzie pochodził, bo się przestraszył i jakby nie, no, zaczął tonąć, tak? Jezus go zrugał, że jest małowierny. I znowu w kościele to też często tak bywa. Ktoś się wyrywa, coś mu nie wychodzi, a cała reszta siedząca w ławkach mówi, ja właśnie, nie? To jest małowierny. Próbował i mu nie wyszło, a mówiliśmy, że to tak nie uda się, że to tak nie będzie. Więc takie znowu nasze ludzkie reakcje. Lepiej siedzieć w krześle i cicho być, się nie wyrywać, to nikt nie powie, że to wszystko się udaje wtedy, tak, wszystko się udaje. Wtedy jesteśmy zadowoleni, bo wszystko w życiu wychodzi. Natomiast tym, co się wyrywają, no to różnie bywa. Raz im wyjdzie, raz im nie wyjdzie, raz im lepiej wyjdzie, raz im gorzej wyjdzie, tak? I zawsze znajdzie się grupa, żeby ich skrytykować albo pochwalić. No, jak sukces ma wielu ojców, więc jak komuś wyjdzie, to zaraz cały Kościół mówi, no, zrobiliśmy, nie? A jak mu nie wyjdzie, to porażka, tak? Jest sierotą, więc jak komuś nie wyjdzie, to zaraz cały Kościół mówi, to my z tym nic wspólnego nie mieliśmy, a dobrze mu radziliśmy, żeby w ogóle nie próbował, nie? I tak dalej. Więc nasza ludzka natura jest taka, natomiast to, do czego Bóg nas zachęca, to na pewno do wychodzenia z łodzi, do zaryzykowania, do zrobienia czegoś, co nie jest głupie, ale jest czasami wydaje się takie dziwne, jest rzuceniem Bogu takiego właśnie wyzwania, tak? Że jak to ty jesteś, to spraw, żebym ja też spróbował, ale wtedy doświadczamy różnych rzeczy. Po to Pan Bóg kazał mu Abrahamowi wyjść ze swojego miasta, od swojej rodziny, po to, żeby mógł doświadczyć Bożej mocy i Bożego działania. Tam, gdzie siedzimy w tej przysłowiowej łodzi, ciężko jest doświadczyć Bożego działania, dlatego że to jest to miejsce bezpieczne. I jak to jeden mój kolega, taki znajomy misjonarz, mówił, że to jest też proces, który musi trwać, dlatego że wychodzisz z łodzi, Bóg czyni coś wielkiego, ale po chwili to miejsce, w którym się znalazłeś, staje się tą łodzią. I można przypominać sobie jedną rzecz, którą w życiu zrobiłem, zaryzykowałem, i potem do końca życia siedzieć przy kominku i wspominać o tym jednym, jaki to ja byłem super, raz mi się w życiu udało coś wielkiego zrobić, raz zaryzykowałem. Natomiast myślę, że Bóg chce nas uczyć chodzić po wodzie w takim sensie krok za krokiem. Jedna ryzykowna rzecz za kolejną. I ryzykowna, nie mam na myśli głupio ryzykowna. Tak mi się, ostatnio mi się przypomniała ta historia Bileama. Tak? I czasami, tak brzydko może powiem, ale czasami mam wrażenie, że my w takim naszym chrześcijańskim świecie właśnie, że to tak działa. Wiecie, Bileam to był ten prorok, który miał przeklinać Izraela. I historia była taka, że no, dali mu tyle pieniędzy, że stwierdził, kurczę, nie powinienem, wiem, że nie powinienem, bo Bóg mi zabrania, ale pójdę i przeklnę, no bo jakby opłaca się. I wiemy, że kiedy jechał na oślicy, tak, to anioł stanął mu na drodze i on go nie widział, tylko oślica go widziała i oślica go tam o płot otarła, on tą oślicę zlał kijem, a oślica wtedy przemówiła ludzkim głosem i powiedziała, co mnie bijesz, przecież ci życie uratowałam, tak? I jakby sam Bileam wtedy dopiero zobaczył, co się działo. I czasami z tymi naszym ryzykiem to jest tak, robimy coś głupiego, Pan Bóg nas ratuje, i mówimy, ole, wielkie dzieła Boże, Pan Bóg mnie z mojej głupoty uratował, nie? Wielki cud się wydarzył, byłem głupi i oślica przemówiła i chwała Bogu. Myślę, że nie o to Panu Bogu chodzi. I nie tak powinno być, bo Pan Bóg daje nam pewną mądrość, żebyśmy pewnych rzeczy nie robili, tak jak Bileam wiedział, że ma tego nie robić. I tu nie ma czym się zachwycać, tak? Można tam opowiadać potem świadectwa, jak to oślica przemówiła, ale był wielki cud Boży, tak? Boża wielka moc się objawiła, oślica przemówiła i tak dalej. Tak naprawdę to był Boży ratunek nad naszą głupotą. To, co Pan Bóg, gdzie Pan Bóg chce się objawiać, to nie w takich sytuacjach. Takie sytuacje trzeba przeprosić i lepiej nie mówić takich świadectw, tylko Bóg chce, żebyśmy konstruktywnie rzeczy robili, tak? Żebyśmy odważnie stawiali kroki tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy je stawiali. I wtedy Boża moc, wtedy, kiedy Bóg będzie dodawał do tego, co do naszego kroku doda trzy i zrobi coś niesamowitego, wtedy to jest Boża chwała i świadectwo. Chociaż czasami świadectwo, jak nas Pan Bóg z głupoty uratował, też jest dobre, żeby innych przestrzec, więc jakby ja nie mówię, też kalendarz dam, jakby ktoś powiedział takie, to też kalendarz dostanie, też może być, przepraszam, cofam słowa, ale wtedy trzeba zaznaczyć, Pan Bóg mnie z głupoty uratował, nie róbcie takich rzeczy, róbcie coś zupełnie innego. I wiecie, w naszej naturze jest jakaś taka chęć do ryzyka, albo zafascynowanie ryzykiem. Ja teraz ostatnio miałem takie właśnie dziwne doświadczenie. Tak się dziwiłem, bo my lubimy przeżywać ryzyko, ale czyjeś. Najlepiej się siedzi w fotelu i słucha wiadomości, jak ktoś robi coś właśnie ryzykownego. I ostatnio tam, ja nie znam szczegółów tej sytuacji, ale mnie właśnie fascynuje, jak siedzimy gdzieś na jakimś spotkaniu, takim gadam, i nagle ktoś z takim zafascynowaniem zaczyna opowiadać o tych tam jakichś alpinistach, którzy gdzieś tam teraz wchodzą i giną, coś robią, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy tam się dzieją. I tak sobie, tylko znowu, no brzydko może powiem, moja wina, ale w takim sensie ja tego nie rozumiem, bo to jest takie ryzykowanie dla ryzykowania. W zasadzie jaki sens tego, czy oni wejdą na tą górę, czy oni na tą górę nie wejdą, tak? Co nam od tego lepiej będzie, że no, powiemy, że człowiek postawił stopę jeszcze tam gdzieś w jednym miejscu, gdzie nie postawił, tak? Ale jakby i jaki sens, nie? Ale świat się fascynuje, bo fascynujemy się ich sami byśmy nie poszli w te góry, nie? Ale oglądać telewizję, czytać i tam się jakby fascynować, czy oni tam 100 metrów więcej przeszli, czy mniej, że tam jeden zginął, drugi coś tam. Nam się wydaje, że jakoś żyjemy tym ich, czy ludzie żyją tym ich ryzykiem, tak? Tym, co oni robią. Tak jesteśmy skonstruowani, ale na pewno myślę, że jest wiele ryzykownych rzeczy, które można zrobić na świecie i będą miały dobry efekt. I będą miały naprawdę dobre rezultaty. Można ratować ludzi w niebezpieczeństwie, można naprawdę robić dużo dobrych rzeczy i ryzykować w takim sensie, że ma to jakiś sens. Głębszy. Może to być Boże dzieło, może to być coś takiego właśnie pozytywnego. I myślę, że to jest ta różnica, którą musimy widzieć, że mamy ryzykować, dla Boga i w Bożym celu, żeby czasami, żeby uczyć się, no bo może ten Piotr, to tego jego chodzenia po wodzie niewiele tam było jakby bezpośredniego sensu, ale doświadczył na pewno Bożej mocy. Więc w tym miejscu Biblii też widzimy, że czy no, Ewangelii Mateusza właśnie widzimy na koniec, że uczniowie wyznają, mówią, że jest Synem Boga. I to jest pierwszy raz, kiedy uczniowie zwracają na to uwagę. Wcześniej powiedział to tylko sam Bóg. W trzecim rozdziale powiedział, pamiętacie, po chrzcie Jezusa, bo powiedział, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Teraz mija 11 rozdziałów i uczniowie sami po doświadczeniu różnych rzeczy z Jezusem i tym doświadczeniu sami wyznają, mówią, ty jesteś naprawdę Synem Boga. Ale oni też byli ludźmi, którzy zaryzykowali. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Tak? Podjęli pewne ryzyko. W swojej ludzkiej naturze potem pytali, a co my z tego będziemy mieli? Tak? Zostawiliśmy żony, tam domy, inne tam rzeczy zostawiliśmy i jakby co my z tego będziemy mieli, że poszliśmy za Tobą? Ale taka już ta nasza natura jest. I Pan Jezus powiedział, będziecie mieli więcej domów i innych rzeczy, oprócz żon, oczywiście tutaj jakby nie powiedział, że będziecie mieli więcej żon, tylko więcej domów i tak dalej, a to przy innym kazaniu. Ale poszli za nim, zaryzykowali, wyszli z łodzi w takim sensie dosłownym. Myślę, że to też jest taka paralela tego, że kiedy Jezus powoływał swoich pierwszych uczniów, też siedzieli w łodzi, tylko przy brzegu i czyścili sieci, tak? I Jezus podszedł do nich, powiedział, chodźcie za mną. I oni też wyszli z łodzi. Nie wyszli na chwilę tylko, tak jak tutaj, nie na wodę, ale zryzykowali tak samo. Zostawili tą pracę, którą mieli, zostawili tam tego ojca swojego, który siedział przy tych sieciach. Zostawili to wszystko, co ten ich świat, który mieli skonstruowany w tym momencie, w którym żyli, funkcjonowali, i poszli za jakimś nauczycielem, który no, w zasadzie w tamtym momencie nie wiadomo jeszcze było, co z tego wszystkiego wyniknie, tak? W zasadzie dokąd to wszystko zmierza. I tak jak z nim chodzili, to powoli zaczynali sobie zdawać sprawę, że to nie zmierza w tym kierunku, w którym oni myśleli, że to wszystko zmierza, tak? Że zamiast ku jakiemuś królestwu, mesjańskiemu królestwu, on im zaczyna opowiadać o swojej śmierci i tym, co się wydarzy. Tym niemniej, kiedy chodzili za nim, i wiemy też w Ewangelii Jana później mówili, kiedy wszyscy się zachwiali, oni powiedzieli, my nie mamy w zasadzie za kim innym pójść, tak? Dokąd pójdziemy, jeżeli nie za Tobą. Ale właśnie w takim sensie myślę, że ta historia też można na nią patrzeć w takim świetle, że to wyjście czasami, żeby pójść za Jezusem, ono może być trudniejsze i bardziej długotrwałe niż to na chwilę wyjście i chodzenie po wodzie. Ale to jest to, my czasami chcemy docenić bardziej te spektakularne rzeczy. Tak, chodzenie po wodzie jest spektakularne i trwa chwilę. Natomiast chodzenie za Jezusem jest mniej spektakularne i trwa dużo dłużej i w zasadzie jest zderzaniem się codziennie z wieloma rzeczami, z którymi się możemy, czy zderzamy, ale jest podobne.